Jeszcze raz przypomnę ten werset z listu do Efezjan, gdzie apostoł Paweł mówi, od kogo bierze się wszelkie ojcostwo. Wszelkie ojcostwo. Jeżeli myślimy o tym, powinniśmy bardzo poważnie myśleć o tym, o idei ojcostwa, kim jest ojciec. To nie jest tylko taki truteń, jak to się czasami mówi, tak, potrzebny na jakiś moment, a później lepiej, jakby go już nie było. Jest bardzo ważną osobą w rodzinie. Jeżeli to jest zakłócone, a dzisiaj bardzo łatwo o to, tak jak wspomniałem przed chwilą, te debaty, które się odbywają, w rządzie mamy, tak, oficjalnie ludzi, którzy są homoseksualistami, propagują to, chcą wydawać literaturę i tak dalej, i tak dalej. I to będzie wchodziło coraz mocniej. To będzie wchodziło w nasze społeczeństwo. Więc jak ważne jest to, że jest ktoś, kto jest ojcem, rzeczywiście jest ojcem. I nawet jeżeli to ojcostwo jest popsute, bo wszystkie relacje są popsute, to nie tylko relacje homoseksualne są popsute, ale też te heteroseksualne. Tam też jest wiele nieprawidłowości, tam jest wiele niedoskonałości. Nie ma żadnego doskonałego człowieka. Ale jeżeli chcemy tak to ująć, że nikt nie jest doskonały, to możemy łatwo powiedzieć, to tak musi być już, tak? Nie, mamy Słowo Boże i mamy, to nie jest instrukcja tylko, ponieważ za tymi słowami stoi Bóg. Tak, jest wiele mądrych przypowieści dotyczących ojcostwa, czy jakichś innych spraw życiowych, ale za tymi słowami, które dzisiaj chcę przytoczyć, to są słowa Salomona, na nich głównie chciałbym się oprzeć, za tym Pan Bóg mówi, ja autoryzuję to. Pan Bóg mówi, to jest moje słowo. A wiecie, co się dzieje, kiedy słyszymy Boże Słowo? To nie jest to samo, co ludzka rada. Boże Słowo przemienia nas dogłębnie. Boże Słowo wnika tam, gdzie nie jest w stanie wniknąć żaden inny jakiś psycholog, jakiś skalpel, ani jakieś inne rzeczy. Słowo Boże jest powiedziane, jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Więc ważne jest to, żeby jakby sprawdzać swoje ojcostwo w tym właściwym wymiarze, w tym właściwym miejscu. I takim dobrym miejscem są przypowieści Salomona. Jeżeli jesteśmy tu ojcowie, zgodziliśmy się, przyznaliśmy się do tego. Przyszli ojcowie, też tak spojrzałem na młodych ludzi tutaj, przyszli ojcowie czytać o tym już wcześniej, prawda? Zastanawiać się, myśleć, jakim ja będę ojcem, jakim mam być ojcem, jakie wzorce przejąłem, co chcę naśladować, czego nie chcę naśladować. Ponieważ mamy wybór i wybór jest naszą istotną częścią naszego życia i my powinniśmy umieć tutaj patrzeć, dokonać dobrych wyborów na tyle, ile Pan Bóg daje nam taki wybór dokonać. Jeżeli jeszcze wrócić do kwestii homoseksualizmu, to wydawałoby się, że takie odległe, nas to nie dotyczy, nic z tym nie mam wspólnego. Niedawno tutaj siedzieliśmy, z kimś rozmawiałem, mieliśmy bardzo poważną dyskusję, bardzo poważną rozmowę, kiedy ktoś tłumaczył mi, że nawet właściwie jakby taki zarzut był, jak to? Jak to Pan Bóg mógł do czegoś takiego dopuścić, że ktoś w ogóle może mieć taki pociąg seksualny do mężczyzny? To wina Pana Boga jest. Taki był wniosek. Jeżeli logicznie też się nad tym zastanowić, jest wiele logicznych przesłanek, które mówią, że to jest nonsens po prostu, ale jeden z takich prostych, jedna z prostych przesłanek, gdyby ktoś wam coś takiego mówił, zapytajcie się, jeżeli to jest naturalne, homoseksualizm, to jak, ile generacji mogłoby tego homoseksualizmu trwać? Żadna. Bo oni nie mają dzieci po prostu. Żadne, to jest nienaturalne. To nie jest naturalne. To powinno wymrzeć w następnym pokoleniu. Więc to jest kwestią wyboru. To jest kwestią wyboru, to jest kwestią kultury, czego się uczy, czego się narzuca. Przy okazji zawsze będzie to kwestia autorytetu. Kto o tym mówi, tak? Powiedziałem wcześniej, tak? Profesor powiedział, nauka mówi, że są małżeństwa heteroseksualne, homoseksualne, biseksualne i jeszcze jakieś tam, nie wiem, inne, tak? Bo profesor mówi, bo nauka, jeżeli nie mówisz tak jak profesor, to nie jesteś naukowy, tak? Nie jesteś racjonalny. Ale mamy swoje odniesienie, mamy autorytet, tym autorytetem jest Pismo Święte. Na nim się opieramy, do niego wracamy, tego się trzymamy, o tym czytamy. Jeżeli ktoś przyznaje się w jakiś sposób w ogóle do Boga, do Jezusa, to nie może odrzucić autorytetu Jego Słowa. Nie może odrzucić autorytetu Jego Słowa. Człowiek podejmował złe decyzje. Człowiek podejmował i podejmuje złe decyzje. Te decyzje coraz bardziej odprowadzają go od Boga. Jest coraz więcej chorób, jest coraz więcej rzeczy, których nie było jeszcze nie tak dawno. Nie było tylu chorób, które są teraz. Ponieważ następuje coraz większa degradacja człowieka. Tak, jeżeli ktoś mówi, bo tak ciekawa była ta dyskusja, że ktoś mówi, a my mamy prawo do tego, żeby to właśnie demonstrować. No to tak by narkomani powiedzieli, albo nie wiem, jeszcze lepiej, pedofile powiedzieli, że my też mamy prawo do tego, żeby demonstrować swoje racje, swoje upodobania, bo tak mi się, takie mam pragnienie wewnętrzne i ja to muszę mieć. Ja tak muszę żyć. To jest nieprawda, to jest nonsens. Nawet w zwyczajnym naszym postępowaniu jedzenia, to, że ci się chce, wcale nie znaczy, że musisz. To, że ci się chce czegoś, wcale nie znaczy, że to jest konieczność. A my mamy złe pragnienia i to jest właśnie ten problem. Mamy złe pragnienia, są w naszym sercu. To, że ja mam jakieś pragnienia, nie znaczy, że ja muszę za nimi iść. Nie znaczy, że to jest to wrodzone i że ja muszę tak właśnie postępować. Odpowiedziałem kiedyś na forum pewnym ludziom właśnie w taki sposób, to do dzisiaj dostaję obelżywe jakieś informacje na swój temat, kim ja to jestem i tak dalej. Zostawmy to. Bóg Ojciec jest wzorem wszelkiego dobrego ojcostwa. Bóg Ojciec. I nawet jeżeli powiedziałem to wcześniej, nawet jeżeli mamy złe wzorce, nawet jeżeli mamy jakieś... nie mamy w ogóle wzorców być może dookoła siebie, to trzeba tym bardziej właśnie spojrzeć, tak jak apostoł Paweł chce widzieć ten właściwy wzorzec. W Księdze Przysłów obiecuję, że będzie właśnie Księga Przysłów i nie użyję wszystkich wersetów, a jest ich tam 26, kiedy występuje ojciec i co ciekawe, za każdym razem występuje pozytywnie. Zastanawiałem się, kiedy mówi tam, bo to jest instrukcja ojca do syna, bardzo często tam użyte takie słowa, zaraz do tego dojdziemy. Zastanawiałem się, czy to Salomon mówi do swojego syna, czy Salomon wspomina swojego ojca. Jak myślicie? Myślę, że w jedną i drugą stronę to idzie. W jedną i drugą stronę. Także każdy może na tym skorzystać. To nie jest tylko instrukcja dla ojców. Tak? Każdy, kto czyta, powinien to patrzeć, powinien też zobaczyć to, co jest ostateczne, czyli to, co mówi Pan Jezus. Ojcze nasz, mamy Ojca w niebie, mamy Ojca, który jest Ojcem wdów i sierot, mamy Ojca, od którego pochodzi wszelki dar doskonały, to, co mówi Jakub. Tak? Niech nikt nie mówi, że to Pan Bóg go wystawia na pokuszenie. Mówi, to pochodzi z Twojego serca, to jest Twoja decyzja, ale Bóg jest Bogiem doskonałym, Bóg jest Ojcem doskonałym i On daje wszelki dar doskonały. I mówi, jeżeli my, Pan Jezus też opowiada taką historię, jeżeli my jako ojcowie potrafimy dobre dary dawać swoim dzieciom, które często na to nie zasługują, ale potrafimy dawać dobre dary dzieciom, tak? Dajemy jedzenie, dajemy ubranie, dajemy rzeczy, o które proszą nieraz. Mówi, o ileż bardziej da Ojciec Niebiański dobre rzeczy, a Łukasz mówi, Ducha Świętego tym, którzy proszą, tak? O ileż bardziej da Ojciec Niebiański nam te wspaniałe rzeczy. Ale tak, Salomon, jak widzimy, jak to zobaczymy właściwie, co ciekawe, mógłby mówić negatywnie, ale nie robi tego. Tak? Mógłby mówić o tym, jak, no ojcze, jak ty wychowałeś Absaloma na przykład. Zbuntował się przeciwko tobie. A inny syn Dawida zgwałcił swoją przyrodnią siostrę. Takie rzeczy się działy w rodzinie Dawida. A jednak Salomon tego nie wspomina. Salomon nie mówi o tym. Widzi wzór ojcostwa jako wzór dobry. I to jest ważne od samego początku, jeżeli Biblia mówi o nieprawości w ogóle człowieka. Jeden z fragmentów, które wam niedawno przypominałem, gdzie jest mowa o tym, że jeżeli dziecko jest nieposłuszne rodzicom, tak, mają rodzice przyprowadzić go przed starszych i ma być ukamienowane. Tak? Znamy ten wiersz, tak? Ma być ukamienowane, jeżeli jest nieposłuszne dziecko swoim rodzicom. To brzmi strasznie, okropnie, nie wiem, czy kiedykolwiek, mam nadzieję, że nigdy nie wykonano czegoś takiego i wątpię, żeby jakiś rodzic coś takiego zrobił, ale to mówi nam o czymś. Tak jak mówi Stary Testament o różnych rzeczach, które mówi apostoł Paweł później o tym mówi, to nie przecież ze względu na woły to napisał, tylko ze względu na inne rzeczy Pan Bóg umieszcza coś takiego w swoim słowie. Więc ten wzór był też podany po to, że rodzina, ojcostwo w tej rodzinie jest naczelną zasadą takiej prawości, stabilności życia. Jeżeli to jest zachwiane, jeżeli zachwiana jest rodzina, chwieje się dookoła, chwieje się społeczeństwo, chwieją się rządy, chwieje się całe państwo. Wszystko na głowie staje. Jeżeli takie rzeczy są zachwiane. Nieprawość, jak mówiłem też ostatnio, nie polega na tym tylko, że ktoś robi złe rzeczy. Nieprawość polega na tym też, że nie uznaje się tego Bożego wzorca, Nie uznaję Bożego wzorca. Nie potrzebuję, żeby Jezus panował w moim życiu. Bóg ma coś do powiedzenia? Nie, nie, może tam dla kogoś, dla innych. Ja wiem, co mam robić. To jest nieprawość. To jest nieprawość. Jeżeli ja robię rzeczy, bo ja tak uważam i to jest po mojemu najlepiej. Okej, zacznijmy od 30 rozdziału. Dobrze patrzę od 30 rozdziału, od 11 wiersza. Mówi tam, zaczyna się w taki sposób. Jest ród, można przeczytać, są ludzie, są tacy ludzie, którzy złorzeczą ojcu, tak? I nie błogosławią matce. Jest taki ród, który złorzeczy ojcu i nie błogosławi matce, mój Salomon. Ród we własnych oczach czysty, choć nie jest obmyty z własnego brudu. Ród w oczach o oczach wyniosłych, o powiekach dumnych. Ród, który ma zęby jak miecze, żuchwę jak noże, aby podrzeć ubogich na ziemi, a biednych wśród ludzi. I dalej jeszcze mówi, oko, które szydzi z ojca, gardzi sędziwą matką, wydziobią kruki nad rzeką lub zjedzą orlęta. Od razu widzimy, że to jest negatywny przekaz, ale gdyby to wyrwać z kontekstu, można powiedzieć, jakiś ród, który jest potężny, ma zęby jak miecze, są mężni, są, działają, podbijają ludy, tak? Są jacyś, nie mają niskiego mniemania o sobie. To przecież takie ważne, żeby mieć dobre mniemanie o sobie, tak? Jeżeli byśmy to wyrwali z kontekstu, to mogłoby się komuś wydawać, że to coś wielkiego, coś wspaniałego. I dzisiaj tak właśnie jest. Dzisiaj tak właśnie jest. Tak? Jest propagowane to, żebyśmy byli niezależni, żebyśmy byli odważni, mężni, zdobywali. Prawie, że się robi z tego człowieka, który w Norwegii pozabijał swoich Breivika, którego pozabijał swoich współbratymców, robi się prawie, że bohatera dla niektórych jest. Tak? Ale to jest straszne. To jest straszne. Ród, który złorzeczy ojcu, nie błogosławi matce, mówi, strasznie skończy. Strasznie skończy. Będą straszne konsekwencje. Oko, które szydzi z ojca, gardzi sędziwą matką, wydziobią kruki nad rzeką lub zjedzą orlęta. Platon już dawno temu, to jest przecież 5-4 wiek przed naszą erą, on miał bardzo dziwne poglądy na temat rodziny, ale też niektóre rzeczy bardzo słuszne mówił. Mówi, jesteście gotowi każdy kamień przewrócić, żeby do góry nogami kopać głęboko, żeby zdobywać bogactwa, bogacić się i tak dalej. Mówi, ale zapominacie o tym, co najważniejsze, zapominacie o swoich dzieciach, zapominacie o wychowaniu swojego potomstwa. Patrzcie, to było 5-4 wiek przed naszą erą. Czy coś się zmieniło od tamtej pory? Niezbyt dużo, niezbyt dużo. Dalej jesteśmy pochłonięci sobą, swoją przyjemnością, swoją racją, dla siebie właściwie. Jeżeli nam jest tak wygodnie, to się rozwodzą, to są gwałty, bo tak mi jest przyjemnie, tak? Bo tak jest mi wygodnie. Dzieci nie będą pamiętać, to jest takie ciekawe zdanie, które gdzieś ktoś powiedział, mówi, dzieci nie będą pamiętać o tym, ile zarobiłeś, ale kim byłeś. Dzieci nie będą tak mocno pamiętać, ile zarobiłeś, ale kim byłeś. Chyba, że dziecko od początku jest uczone materializmu, od początku jest uczone tylko, tak jak tam będzie później dalej właśnie mówione, daj, daj, daj. Pijawka ma 3 córki i tylko wołają, daj, daj, daj. Nigdy nie jest im dosyć. Jeżeli dziecko czegoś takiego jest uczone, materializmu, to rzeczywiście wtedy ojciec, czy rodzic, jakikolwiek matka czy ojciec, wtedy są tylko potrzebni do tego, żeby daj, daj, daj. Tak? I wtedy dziecko również pójdzie za takim rodzicem, który nieważne kim jest, ale ważne ile ma w portfelu i co może dać. 17 rozdział i 6 wiersz. Koroną starców są synowie synów, a chlubą dzieci są ich ojcowie. To jest jakby jeden z pierwszych wierszy i później też na końcu do tego wrócę. Że radość dla ojców i radość dla dzieci. Tutaj jest powiedziane, koroną starców są nie tylko synowie, ale synowie synów, tak? Czyli wnuki. Koroną, czyli czymś chlubnym, czymś, co sprawia, że jesteś królem, jesteś kimś ważnym, jesteś kimś szanowanym, prawda? Koroną starców są synowie synów, a chlubą dzieci są ich ojcowie. Przeważnie dzieci wychodzą, ale tu w tym momencie trzeba by właśnie zapytać dzieci, albo też tych dzieci, które są już 30-40-letnie. Jaką chlubą jest twój ojciec? Jakim szacunkiem otaczasz swojego ojca? Jak zwracamy się do swoich ojców? Ja pamiętam na studiach kolegę, który mówił, z Cieszyńskiego był, przy nas to było, i mówi, wy ojcze przez cały czas mówił. Wy ojcze, mówił w liczbie mnogiej, pluralis majestatis. W taki sposób zwracał się do swojego ojca. Bardzo było ciekawe, intrygujące i wcale nie takie głupie, kiedy człowiek się później z czasem nad tym zastanawia. Oczywiście nie w słowach to się wszystko zawiera, ale oczywiście te słowa również tym pomagają. Tak jak to często mówimy w modlitwie. My mówimy, modlić się mogę jak chcę, w duchu i jakkolwiek. Ale nie, Biblia też mówi o tym, że mamy to wyrażać. Nasze podniesione ręce, nasze kolana, prawda? To jest coś, co nam pomaga w tym, żeby wyrazić tak naprawdę namacalnie cześć, jaką mamy do Boga jako Ojca. Czyż nie? I podobnie jest w tej kwestii ziemskiej. Zostawiamy na dzieciach szczególny znak. Matki zostawiają swoje znaki, ojcowie zostawiają swoje szczególne znaki, swoje szczególne piętno wyciskają na swoich dzieciach. Czy będzie pozytywne, czy będzie negatywne? Musimy się tego uczyć. Musimy być świadomi ojcostwa. Nie rodzimy się z tym, że od razu wiem wszystko i wiem, jak to powinno wyglądać. Jeżeli ktoś nie chce się uczyć, no to coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak. Boże dzieci chcą się uczyć. Boże dzieci pragną, pragnąc społeczności z Ojcem, pragną też Jego pouczenia. Boże dzieci nie pragną tylko tego, żeby było mi fajnie, przyjemnie z Ojcem, z Bogiem Ojcem. Tak? Uwielbienie jest fajne, ale później, kiedy skazanie to takie, to można kimnąć sobie w tym czasie. Nie, należy wziąć zeszyt, wyciągnąć zeszyt, należy się uczyć. Uczyć się. Biblia nie jest łatwą księgą, ale powinniśmy się uczyć. I to jest szacunek do naszego Ojca. To jest szacunek nie tylko do mnie, który mówi coś, który przygotował, ale też szacunek naszego Ojca. Chcę się uczyć Jego słowa. Zgadza się? Jeżeli syn mówi, tato, szanuję Cię, ale kocham Cię, nie wiem co jeszcze, ale nie robi tak, jak ojciec każe mu, no to w rezultacie Pan Jezus mówi taką historię o dwóch synach. Kiedy dał im polecenie, on mówi, tak, już idę, ale nie poszedł. Do drugiego mówi, idź, tamten, nie pójdę, nie chce mi się, ale potem idzie. Tak? Mówi, no kto wykonał wolę? To co jest ważniejsze? Ważniejszy jest ten, który wykonał wolę Ojca. Nie ten, który miał odczucia, nie ten, który miał dobre myśli i dobre chęci, ale ten, który wykonał wolę Ojca. Tak jak powiedziałem, nie ma ojców doskonałych i ojciec Salomona nie był doskonałym ojcem, Salomon nie był doskonałym ojcem również. Niemniej jednak powinniśmy się uczyć i chcemy uczyć się i chcemy uciekać od krytykowania. Jeżeli to jest pierwsza nauka od Salomona, uciekajmy od krytykowania. Szukajmy rzeczy pozytywnych. Szukajmy, skupmy się na tym, co jest pozytywne. Jedna z takich bardzo ważnych, pozytywnych ról to jest zabezpieczenie codziennego bytu, codziennego życia. Tak jak powiedziałem już kiedyś, pracowitość może bardzo ładnie wyglądać, ale też może być takim zwiedzeniem, ponieważ może stać się bałwochwalstwem, może zrobić się coś takiego, że praca jest najważniejsza. Nie mam czasu dla rodziny, nie mam czasu teraz dla dzieci, jestem zmęczony. Telewizor, pilot, nie wiem co tam jeszcze, znowu jakaś sprawa, znowu jakieś inne osoby. Dzieci będą to pamiętały. To będzie piętno, które gdzieś tam będzie na nich położone. Jakim ojcem byłem, jakim ojcem jestem dla swoich dzieci? To jest następny wiersz. Właśnie z przypowieści 19:14. Dom imienie dziedziczy się po rodzicach. I w 13 rozdziale mówi, dobry człowiek przekazuje dziedzictwo nawet wnukom. Czyli no to jest coś, co mamy zakodowane w sobie. Tak jak ptaki, tak jak mówię często, zastanów się nad tym, tak żartując sobie, dlaczego ptaki nie powiedzą sobie, hej, poskaczemy sobie po gałęzi, poćwierkamy, po co w ogóle ten cały ambaras z jajkami, wychowywaniem, karmieniem, lataniem i tak dalej. Nie, mają to zakodowane. Tak? Rodzice ptaków mają to zakodowane, trzeba wychować potomstwo, trzeba je nakarmić. My również mamy to zakodowane. Ale zobaczmy, my od tego wzorca odchodzimy. Po co nam dzieci? Po co nam ten cały ambaras? Po co nam kłopot? Po co nam to wszystko? Tak? My cieszmy się wolnością. Korzystajmy z tego, co możemy teraz mieć, z życia. Trzeba korzystać z życia, się mówi. Tak? Ale tutaj ten ojciec, o którym tu czytamy, o którym mówi Salomon, on myśli o tym, co zostawi swoim synom, co zostawi nawet swoim wnukom. Zastanawia się nad tym. A może nawet trzeba testament spisać. A może trzeba to uściślić. To trzeba, można i trzeba zrobić nawet. Jak to podzielić? W jaki sposób to powinno być zrobione, żeby dzieci później w razie mojej śmierci nie miały kłopotu na przykład z jakimś podziałem. Prawda? Tak robili mądrzy rodzice. Następny wiersz to jest tylko na chwilkę przypomnienie z Ewangelii Mateusza, jeżeli chodzi o naszego Ojca też w niebie. Jedyny fragment poza tym przypowieściami. Mówi Mateusza 6 rozdział od 8 wiersza: nie bądźcie do nich, czyli do pogan, podobni. Tak? Oni tam próbują oczarować te swoje bóstwa, próbują je zamówić, tak? W tym sensie, że mówią i jakoś próbują wymóc to na tych swoich bogach. Ale mówi tutaj tak: do nich nie bądźcie podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie. Przedtem, zanim go poprosicie. Zobaczcie, to naprawdę często pomaga mi w tym, kiedy mam pokusy, kiedy myślę o tym świecie, żeby bardziej się zaangażować w ten świat. Myślę sobie, przecież ten świat przemija. To wszystko przemija, traci na wartości. To wszystko, któregoś dnia obrócisz się do tyłu, spojrzysz, mówi: ja za to wszystko duszę sprzedałem? A mój Ojciec jest dobry. Do mojego Ojca to wszystko należy. Wszystko. Cała ziemia. To była taka, pamiętam, taka historia. Dwoje młodych ludzi jechało samochodem. Jeden właśnie taki bogaty, piękny samochód podwozi biednego syna. Tam akurat był jakiegoś misjonarza. I opowiada właśnie mu: ten pole należy do mojego Ojca. Tamta fabryka należy do mojego Ojca. I tamte las należy do mojego Ojca. A ten misjonarz mówi: cała ziemia należy do mojego Ojca. Cała ziemia należy do mojego Ojca. Czasami potrzebujemy takiej perspektywy, takiego spojrzenia. To wszystko należy do mojego Ojca. Jeżeli ja jestem gotów sprzedać dla tej zupy, dla tej miski soczewicy, jestem sprzedać swoją duszę, żeby tylko mieć tych parę rzeczy, czy to warto? Oglądasz się za chwilę wstecz, bo już nieuczciwie żyłem. Nieuczciwie żyłem. Zawstydzałem mojego Ojca, który jest w niebie. Być może mój ojciec ziemski się cieszył, bo był taki przebiegły syn, taki zaradny i tak dalej. Ale czy mój Ojciec w niebie cieszy się tym, jak ja żyję? Jak ja żyję? Tak, zabezpieczenie bytu jest ważne, ale pamiętajmy, nasz Ojciec niebiański troszczy się o nas. I zobaczmy, to co On ma dla nas, to nie tylko to, co tu widzimy. Wszystko należy do Niego, a to jest tylko, to i tak przeminie. Dużo wspanialsze, większe rzeczy ma dla nas przygotowane. Kolejna rzecz, bardzo ważna, którą robi ojciec, albo którą nie powinien robić. To już tutaj jest, tak? I następny, nie, to... Następny rzecz, tak. Przypowieści 22-28 mówi tak: nie przesuwaj dawnej granicy, którą ustalili twoi ojcowie. Oczywiście możemy wyobrazić sobie, że to pewnie chodzi o jakieś agrarne sprawy, jak tam wytyczone były działki, żeby nie niszczyć jakichś granic. Ale znowu, pamiętajmy, że Pismo Święte mówi o wiele głębiej niż to, co tu jest tylko napisane. To nie chodzi tylko o jakąś dokładność geodety, który to robi, ale chodzi też o granice, które wyznaczyli ojcowie w kwestii moralności. To jest coś, co dzisiejsze pokolenie ludzi robi. Przesuwamy granice. Nazywamy dobre złem, a złe dobrem nazywamy. Przesuwają granice w te i we w te. Człowiek zaczyna tracić orientację. Czy to jest dobre? Tracimy orientację. Czy należy dać dziecku klapsa, czy nie? Wielka debata. Chociażby z tego powodu. Nie przesuwajmy granic, które wyznaczyli nasi ojcowie. Ale musimy zobaczyć, bo taką uwagę tutaj dać, bo nasi ojcowie mogli być niedoskonali. Oni mogli mieć bardzo złe granice. Dlatego warto zobaczyć, jakie granice wyznaczył nasz Ojciec Niebiański. I to jest nasz ostateczny wzorzec. To są te granice najważniejsze. Bo mówię, nasi ziemscy ojcowie mogli mieć złe granice. Mogli być, nie wiem, rozpustnikami w jakikolwiek sposób. Pijaństwo czy jakieś rozpustne życie. To mogło być złe życie. Mogli być materialistami po prostu. Tak? Żyć tylko dla pieniędzy. To były ich granice. Jeżeli my będziemy chcieli żyć w takich samych granicach, a bardzo często tak zrobimy, podejmiemy taki wzór w swojej rodzinie, to wtedy warto te granice inaczej wyznaczyć. Zobaczyć: Ojcze, jakie są Twoje granice? Ojcze, jakie Ty granice wyznaczasz dla mnie i dla mojego domu? To jest też ciekawe. to też kliknąłem na Facebooku, oglądaliśmy z Piotrem, czasami, że mam coś ciekawego, dodzielę się, klikamy sobie albo rozmawiamy, oglądamy razem, mówimy o tym. Dobson miał bardzo ciekawy wywiad z Mansonem. Manson to człowiek, który w 1969 roku zamordował wszystkich, którzy byli wtedy w tej willi Polańskiego. Tam żona jego była, przyjaciele. Manson był już wypuszczony z więzienia. Nawet prosił, żeby go nie wypuszczali z tego więzienia. Oni go wypuścili jednak. On stworzył organizację. Niewielki człowieczek, 1,5 metra wzrostu, ale przyciągnął ludzi dookoła siebie, nazwał ich rodziną. Oni chcieli być, chcieli wykonywać jego rozkazy. I tak zrobili też. Poszli do tej willi, po prostu tak sobie upatrzyli, wymyślili, poszli i pozabijali wszystkich, którzy tam byli w brutalny, niesamowity sposób. Ale co jest najdziwniejsze w tym? Co jest najdziwniejsze? Kiedy on już siedzi w więzieniu, setki nastolatków piszą do niego, chcielibyśmy być w twojej rodzinie. Gazeta, która o tym pisała, nie potrafiła tego wyjaśnić, próbowała wyjaśnić w taki sposób. Mówią, może dlatego tak napisali, ponieważ w naszych, ich rodzinach nie było żadnych granic i woleli mieć jakieś granice, niż nie mieć żadnych granic. To jest dzisiejsze pokolenie. Żadnych granic. Żadnych granic. Dobrze jest mieć granice. Dobrze jest je ustalać. Dotąd, nie dalej. My tak postępujemy, a nie inaczej. U nas nie będzie się przeklinało w domu. U nas nie będzie się piło alkoholu albo w taki sposób, albo w ogóle. Ustalamy granice. Mamy prawo do tego. My tak a tak będziemy się ubierali. Będziemy tak a tak postępowali w niedzielę. Będziemy tak a tak robili z pieniędzmi. To są granice, które my ustalamy. Które siadamy razem i mówimy, słuchajcie, kochani, zobaczcie, tu chciałbym, żebyście wiedzieli. Wpłacamy na tą organizację, na tą. Tutaj jest, to robimy z pieniędzmi to i to, jeżeli to jest dziesięcina. Ustalamy granice. Tak? W naszym domu chcę, żeby moje dzieci wiedziały, co my robimy z naszym czasem, z naszymi pieniędzmi i tak dalej. To był mój ojciec. Mój ojciec też tak to robił. On wyznaczał kierunki, w jakich idziemy. To robimy, tego nie robimy. Prawda? To są granice, które są bardzo ważne do ustalenia w naszym życiu. Dzisiaj łatwo spotkamy się z przekupstwem, łatwo spotkamy się z niesprawiedliwością, nieuczciwością, z poddawaniem wątpliwość autorytetów wszelakich. Też znowu, jak my będziemy uczyli naszych dzieci? Czy w naszych domach będziemy na przykład wypowiadali się negatywnie na temat władz, na temat policji, na temat rządu? Jak będziemy mówili? Można krytykować pewne działania, ale uważajmy, czy przypadkiem nie burzymy autorytetu, bo wtedy robimy wielki nieporządek. Wtedy robimy wielki nieporządek, występujemy przeciwko Bogu, bo powiedziane jest, wszelka władza od Boga jest dana, od Boga pochodzi. Granice. Jakie granice my wyznaczamy dla naszych dzieci, w naszych domach, dla siebie? Kolejny fragment. Tu jest właśnie ten początek, to jest ten pierwszy wiersz, który zwraca się ojciec do syna, tak? Pierwszy rozdział, 8 wiersz. Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki. Rolą ojców, właśnie to nawiązuje też do tego poprzedniego, jest instruowanie. My musimy to powiedzieć. My musimy wytłumaczyć. Nie tylko powiedzieć, no nie wiem, masz naprawić samochód. Masz skopać grządkę. Nawet takie proste rzeczy. Naprawić samochód za trudne, tak? Skopać grządkę. Masz zrobić jakieś zadanie w domu. Czy to mówi matka, czy ojciec. Ale potrzebna też jest instrukcja nieraz. Jak to trzeba zrobić? W którą stronę? Jak to przewracać? A żeby ta instrukcja była dobra, trzeba to pokazać. Tak? Miałem takiego instruktora, który uczył mnie pływać na desce. Zapłaciłem mu dużo pieniędzy, ale co z tego, kiedy on siedział sobie w swojej łódce i tylko mówił do mnie. Nic nie mogłem zrobić. Byłem zrozpaczony. Zapłaciłem, dla mnie to były kolosalne pieniądze, zapłaciłem dużo pieniędzy, wewnętrznie kończyłem, dawałem mu te pieniądze i to rozdzielało z bólu, to chciało mi się płakać po prostu, bo nic nie wyszło mi po prostu z tego. Innym razem, to były chyba te same wakacje, pojechałem, bo następne wakacje pojechałem, przyjaciel stał obok mnie. Stał obok mnie. Mówi, teraz pociągnij lewą, teraz prawą, tu opuść, tu... Aha, o to chodzi. To jest piękne wtedy. Instrukcja to nie tylko to, że my mówimy, ale pokazujemy. Więc nie lekceważmy tych instrukcji i nie lekceważmy my jako ojcowie instruowania, jak to należy zrobić. Jeżeli instruujemy w rzeczach domowych, prawda? Jak się piłuje, jak się wierci, jak się robi różne rzeczy w domu, jak się maluje, to są niuanse czasami. Jak się farbę miesza, to są różne szczegóły. Ale też, czy instruujemy, jeżeli chodzi o rzeczy duchowe? Jak czytać Biblię? Jak czytać Biblię? Czy pytamy się swoich dzieci, jak czytasz Biblię? Nie mówię, czy czytasz Biblię. Jak czytasz Biblię? Co czytałeś? A może byś spróbował czytać tak albo inaczej. To, co często wam próbuję też jakby sprzedać pomysły. Jak czytać Biblię? To jest bardzo ważna kwestia. Jak się modlić? Prawda? To nie tylko jest instrukcja, że masz to zrobić. Razem to robimy. I moja modlitwa będzie wzorcem też pewnie dla moich dzieci. I chcemy to robić. Dalej zobaczmy. 4 rozdział. Od 1 do 6 wiersza. Słuchajcie, synowie, pouczenia ojca. Zwróćcie na nie uwagę, abyście się nauczyli rozumu, bo daję wam dobrą naukę. Nie gardźcie moim wskazaniem. Gdy jeszcze byłem synem u mojego ojca, jako miły jedynak pod opieką mojej matki, pouczał mnie i mówił do mnie, niech się twoje serce mocno trzyma moich słów, przestrzegaj moich przykazań, a będziesz żył. Nabywaj mądrości, nabywaj rozumu, nie zapominaj słów moich ust i nie uchylaj się od nich, nie zaniechaj jej, a będą cię strzec, ukochaj ją, a zachowa cię. I nie chodzi tylko o przetrwanie na ziemi, chodzi o tą najważniejszą instrukcję życia, jak żyć, żeby spotkać się z Ojcem Niebiańskim. Czyż nie? I jedną z najtrudniejszych rzeczy, jaka w tym momencie staje nam na drodze, zaraz do tego dojdę, może, to jest nasza sfera seksualna. To jest sfera seksualna. Czy rodzice mają coś tym do powiedzenia? Ten ojciec ma coś do powiedzenia. Ten ojciec mówi o tym. Powinniśmy o tym rozmawiać również w naszych domach. Nie są od tego nauczyciele wyłącznie w szkole i życie w rodzinie, ale właśnie rodzice. Właśnie rodzice. No, zobaczmy następny wiersz jeszcze, 6 rozdział, 20 wiersz. Przeskakujemy troszeczkę, bo zaraz wrócimy do tego. Nie, to tutaj będzie właśnie. Okay. Dalej mówi. Zachowuj synu mój przykazanie swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki. Utrwal je na zawsze w swoim sercu. Owin je nimi swoją szyję. Gdy pójdziesz, będą ci towarzyszyć. Strzec cię będzie w czasie twojego snu. A gdy się obudzisz, odezwie się do ciebie. Gdyż przekazanie jest pochodnią, a nauka światłem. Drogą życia zaś są napomnienia do karności. Jak wam mówiłem już kiedyś, co powoduje? Zastanów się nad tym, to jest prosta rzecz. Co sprawia, że wstajesz w ogóle, że spuszczasz nogi z łóżka? Bo masz coś do zrobienia. Bo masz coś do zrobienia. Włącza się taka maszynka, że to zrobić. Nie? Tu dzieci, tu kawa, tu toaleta i tak dalej. Jeżeli tego nie ma, to jest tragedia. To jest choroba wtedy. To człowiek leży w łóżku i nawet nie wychodzi do toalety. To jest choroba wtedy. Bardzo poważna choroba. Więc mamy ideę, teraz co nami, jakie myśli nami powodują. Tutaj mówi, jeżeli będziesz wstawał, to moja nauka przypomni ci się, mówi Salomon. Nauka ojca niech ci przypomni. To, do czego cię przyuczał. Po co wstajesz? Wstajemy rano. Jak jest światło, wstajemy rano. Dzisiaj jest taka moda siedzieć jak najdłużej w nocy. Jest tak nieekonomiczne. Zawsze tłumaczę swoim dzieciom. Kiedy jest ciemno, wy siedzicie, palicie światło i nie wiem, co w tym takie przyjemnego. A próbowaliście jakiś przyjemny, cudowny poranek? Nie wiedzą, jaki jest poranek, bo po prostu nie wiedzą. No. I tyle. Chyba, że jakiś wczesna podróż jest. Ale to tak żartem mówię, troszeczkę. Troszeczkę, pół żartem mówię. Nie wiem, skąd ta moda takiego siedzenia po nocach. Wyłącznie. Jakby noc była najprzyjemniejsza. Pan Jezus ostrzega, Pismo mówi, że w nocy to się złe rzeczy dzieją. Ale zostawmy to. Są inne rzeczy. I dalej od tego idzie tutaj. To jest to samo? Się troszeczkę zgubiłem. Gdzie jestem w swoich wersetach? To już jest następny fragment, tak? Okej. Okay. Tak właśnie od 24. Strzegą cię bowiem, to się tak szybko zmienia, że nie zauważam.
Strzegam cię bowiem od złej kobiety, od słodkiego języka cudzej. Właśnie to chciałem powiedzieć. Jedna z najistotniejszych sfer życia dzieci i rozwoju to jest ich seksualność. To jest ich seksualność. Jeżeli pozwolimy na to, żeby właśnie te książki typu, no chociażby posłużę się tym przykładem, teraz wyszła jakaś książeczka, dwa pingwinki, samczyki mają problem, bo chcieliby wychować jajeczko i tak dalej, znajdują jakieś porzucone w zoo. Można się z tego śmiać, ale jeżeli w taki sposób będą uczone dzieci teraz, tak, to one są właśnie uczone takich wzorców. Dwóch tatusiu wychowuje jedno jajko jakieś tam. Żartujemy sobie teraz z tego jeszcze. My może nie mamy z tym problemu, ale są w dalszym ciągu poważne kwestie seksualne, o których my powinniśmy rozmawiać. Ponieważ sfera seksualna jest tak potężna, tak mocna w życiu młodych ludzi, że wariują po prostu. W momencie, kiedy wszystko wcześniej jest dobrze, oczywiście, ja z nikim się nie ożenię tego statusią albo z mamusiem i tak dalej. A skąd chłopcy są obrzydliwi? A fur się całują, ale potem nagle przychodzi taki moment i wow! I tracą rozum. Tracą rozum po prostu. Tracą rozum. A pornografia dla młodych ludzi, dla chłopców szczególnie, to jest tak potężne. Dobson przeprowadził bardzo ciekawy wywiad, kliknąłem w języku polskim. On jeden jedyny, dane mu było rozmawiać Badny, taki morderca, który zamordował 28 kobiet. Jemu dane było porozmawiać i on właśnie o tym mówi, jaki wpływ, on był z porządnego chrześcijańskiego domu. I sam Dobson mówi, gdyby siedział tu między wami, nie poznalibyście, że to jest jakiś psychopata, morderca. Zamordował 28 kobiet. Mówi, zaczęło się od pornografii. Bo pozwalał coraz więcej temu panować w jego życiu. I skończyło się tak, się skończyło. To nie są obojętne rzeczy. To nie jest od tak po prostu, jak to w filmach się dzisiaj mówi, od po prostu, taki, też oglądałem niedawno taką scenę w filmie, gdzie przyłapuje ojciec 13-latka, ona ma ze sobą pigułki antykoncepcyjne, matka tłumaczy, ależ kochanie, lepiej żebym miała, bo wiesz, któregoś dnia to się zacznie, trzeba mieć po prostu, trzeba być przygotowanym na to. Tak? Nie! To nie są nasze granice. To nie są nasze granice. U nas nawet, zapytajcie się Łukasza, mojego zięcia, albo innych, którzy starają się, albo jak Łukasz teraz uczy przyszłych, następnych zięciów, mówi, to nie taka łatwa sztuka mieć takiego teścia jak ja. Za rękę? A było pozwolenie? Gdzie za rękę chodzić? A ja nie pozwoliłem na coś takiego rozmawiać z moją córką sam na sam, gdzieś w pokoju. Ja na to nie pozwalam. Z niewierzącym człowiekiem wybij sobie od razu z głowy. Rozmawiamy o tym i po prostu o tym nie, tak nie może być. To są granice, które my ustalamy w naszym domu. Dobrze robię czy źle? Ja uważam, że dobrze robię. Bo tak mu uczy Pismo, tak mówi tutaj Salomon. Mówi, nie pożądaj w swoim sercu jej piękności. Niech cię nie złapie mruganiem swoich powiek. To jest bardzo atrakcyjne. To jest seksualność jest tak mocna, tak atrakcyjna, że człowiek idzie jak ślepy i nie wie dokąd. Gdyż nierządnicę można zgodzić za bochenek chleba, lecz cudzołożna żona przyprawia o cenne życie. Czy może ktoś zgarnąć węgiel do swojego zanadrza, a jego odzienie się nie spali? To jest igranie ze śmiercią, jeżeli pozwalamy sobie na rzeczy, których Pan Bóg nam zabrania. I o tym powinniśmy mówić, przed tym powinniśmy przestrzegać. O tym powinniśmy mówić otwarcie w naszych domach. Są konsekwencje naszych postępowań. Są konsekwencje, to jest jedna z najważniejszych rzeczy podsumowujących to. Są konsekwencje zawsze tego, jak będziesz postępował. Czy to będzie choroba, czy to będzie nieszczęście, czy będzie tragedia dziecka, czy kobiety, czy jakiegoś chłopaka. Ale zawsze będą jakieś konsekwencje. Liście do Efezjan, i to już tak kończąc troszeczkę, liście do Efezjan jest takie bardzo ważne sformułowanie i nie tylko w liście do Efezjan, ale też w liście do Kolosan, do ojców skierowane wyłącznie. Nie do dziadków, nie do mam, do ojców. Ojcowie czego mają nie robić względem dzieci? Pamiętamy, ojcowie? Nie rozgoryczać swoich dzieci, tak? Nie rozwścieczać, nie irytować, nie rozdrażniać. Ponieważ łatwo przejść od takiego instruktażu, od nauki do tego, że my się wyżywamy. Tak? Że drażnimy kogoś. Musimy zauważyć to, kiedy swoim gadaniem można kogoś rozwścieczyć. To nie jest cel instruowania i to nie jest cel pouczania. Ktoś wymienił 7 takich rzeczy. Tutaj mam wymienione. 6 rzeczy, przepraszam. To nie jest moje. Ktoś takie wymienił. 6 rzeczy, które powodują taką właśnie takie rozdrażnienie, taką irytację. To jest nadopiekuńczość, to jest faworyzowanie, czy to będzie rodzeństwo, czy to będzie z kimś innym. Trzeba być bardzo ostrożnym, kiedy porównujemy, bo mamy tendencję do tego. A twoja siostra to już w tym czasie, a twój brat to coś tam. To jest bardzo irytujące. I to nie pomaga specjalnie. Nadopiekuńczość podobnie, kiedy jesteśmy za bardzo nie pozwalamy nic zrobić. To bardzo podobne jest w tym 4 punkcie, kiedy nie dajemy prawa do tego, żeby ktoś miał jakiś pomysł. Dzieci mają szalone pomysły. Nie wszystkie są oczywiście przez nas, muszą być akceptowane do końca, ale czasami trzeba pozwolić chłopcu wejść na drzewo. Nie mówić od razu, nie wchodź, bo spadniesz. Wejdź, postaw tu nogę, uważaj, jak to robisz, ale trzeba mu pomóc w tym, a nie od razu mówić, nie rób tego, bo coś ci się stanie. Jeżeli dziewczynka chce spróbować uszyć sobie sukienkę, nie można mówić od razu, nie uda ci się. Ale pomagać jej w tym, prawda? Jak to zrobić, żeby ładnie wyglądała, żeby ładnie się ubrała? To zniechęcanie tak samo tutaj, prawda? W tym 3 punkcie. Zaniedbanie również, czyli zupełnie zostawienie kogoś, nie obchodzą mnie twoje sprawy. Dziecko chce nas zaprosić na nie wiem, na swój mecz, na swoje jakieś wydarzenie, rozdanie dyplomów. Nie mam czasu. A ja mam, wiesz, takie mam ważne sprawy. A myślisz, że ja mam takie głowę do takiej rzeczy? Nie mam czasu. Tak? Zaniedbanie też powoduje takie rozdrażnienie. I wreszcie gorzkie słowa i gorzkie, mocne, srogie kary cielesne. To również powoduje, takie nadmierne kary powodują bardziej irytację, bardziej rozdrażnienie niż ten skutek, który byśmy chcieli. I jeżeli mówimy o karceniu dzieci, a mówimy otwarcie o karceniu dzieci, ja nie mówię o tym, że pas i rózga to wyłączne, najlepsze atrybuty. Trzeba rozmawiać. Trzeba też inne rzeczy stawiać dzieciom jako nie będziesz miał tego. I być tym konsekwentnym, bo często mówimy zabiorę, a i tak nie zabieramy. Będziesz miał szlaban, a i tak nie masz szlabanu. Takie rzucanie słów na wiatr jest bardzo nieodpowiedzialne. Jeżeli obiecujesz, zrób to. Dobrą rzecz obiecujesz, zrób. Złą rzecz obiecujesz, zrób to. Bądź konsekwentny. W małżeństwie też, jako małżonkowie, musimy być zgodni. Musimy być zgodni, nie możemy podważać swojego zdania. Razem to robimy, żeby nasze dzieci wiedziały, my tutaj rządzimy. I jeżeli dostają klapsy, to powiedziałem, dzieci się zastanawiały sam, bo z kimś rozmawiały, to jak, kiedy można karcić? Wiecie, kiedy dostawałyście klapsy? Kiedy był bunt na pokładzie. Kiedy dzieci się buntują przeciwko rozkazom rodziców, wtedy jest lanie. Wtedy nie ma zmiłuj się, jest lanie. Wtedy nie ma co się pieścić, nie ma co sobie tłumaczyć wielce, dyskutować. Jeżeli jest bunt, to wtedy jest dla niej. Tak więc wychowanie to jest ciężka praca. To jest ciężka praca, bo to jest karmienie, instruowanie, dawanie swoim życiem wzorca. A przecież nie jesteśmy doskonali. Przecież nie jesteśmy doskonali. Dlatego tak bardzo potrzebujemy tej Bożej łaski, Bożego prowadzenia w tym. Boże, kształtuj mnie, Boże, prowadź. Jestem tak nieudolny jeszcze w tych wielu rzeczach. Bo jestem, widzę swoje słabości, kiedy znowu coś zawaliłem, źle powiedziałem. Widzę to. Dlatego potrzebuję Bożej łaski, Bożego prowadzenia. Możemy przeskoczyć właściwie ten następny. A to była taka przypowieść, jeżeli chodzi o właśnie tam to zaniedbanie. Takie bardzo mi się podobało to sformułowanie. Zło na świecie triumfuje, gdy sprawiedliwe próżnuje, niegodziwiec zwycięża, gdy sprawiedliwy się odpręża. To jeden z moich znajomych ułożył taką wierszowankę, bardzo mi się podobała. Ale jeszcze kończmy już. Tutaj już możemy nie czytać tego wszystkiego, ale bardzo ważne jest to, jaki jest nasz stosunek do mojej żony. Ojca do swojej żony, czyli do matki. Bardzo ważne, bo to będzie dla nich wzorem, to będzie dla nich ratunkiem. Nasza miłość wzajemna, nasz szacunek wzajemny męża i żony jest ratunkiem dla naszych dzieci. O tym musimy pamiętać. To jest ich bezpieczeństwo, to jest największy bank bezpieczeństwa dla nich. Jak małżonkowie odnoszą się do siebie nawzajem. Mówię, już nie musimy tego czytać całego, ale jeżeli ktoś robi notatki, bardzo polecam, żeby to zaznaczyć. To jest powiedziane o tym, żeby pieścić wręcz swoją żonę. Zobaczcie, co Salomon mówi. Rozkoszuj się jej piersiami. To jest moja ukochana. Dlaczego mają twoje wody rozlewać się gdzieś tam na placach? Dlaczego masz spędzać czas z inną kobietą, rozmawiać z nią o swoich intymnych sprawach, a swoją żonę zaniedbywać? Tak, tak mówi Salomon. I mamy fizycznie, emocjonalnie opiekować się, sycić się naszą żoną. I ona powinna być... To jest wybór, że ja chcę z moją żoną spędzać mój czas i chcę, żeby ona była dla mnie rozkoszą, bo to będzie ważne również dla moich dzieci. Nawet jeżeli mówią łe, kiedy widzą, jak się całujemy. Widzą czasami, mówią łe, ale już coraz mniej. Ostatnie rzeczy, kończąc tylko, to jest właśnie to, co chciałem powiedzieć, to podsumowanie. Tak się zaczęło i tak się to kończy mniej więcej. Radość. Gdzie jest radość w tym wszystkim? Bo to jest żmud, żmudna praca, trud, ale jest w tym radość. Ojciec Sprawiedliwego bardzo się raduje, kto zrodził mądrego, cieszy się. Jeżeli mam mądre dziecko, które postępuje według Bożego Słowa, to jest radość dla ojca. I również do dziecka, gdybym mówił, dzieci, to nie jest tak tylko, że ktoś mówi, nawróciłem się, jak to powiedzieć, często są takie ładne historie nawrócenia, ale gdyby ktoś powiedział taką historię, nawróciłem się, idę za Bogiem, trzymam się Bożego Słowa, bo moi rodzice szli za Bogiem. Czy to jest złe świadectwo? To jest dobre świadectwo. Tak można powiedzieć, naprawdę. Bo czasami ktoś, pamiętam, nawet naszych dzieci, ale co ja mam powiedzieć, ja nic... Nie mogę sobie przypomnieć takich grzechów jakichś wielkich tam, żeby naopowiadać jakieś takie historię ciekawą. Nie musisz. Jeżeli poszedłeś za Bogiem, dlatego że twoi rodzice byli prawi, chwała Bogu i chwała również twoim rodzicom. To jest ich radość. To jest moja największa radość. Widzieć moje dzieci. Cieszę się, Estera chce przyjąć chrzest. Chce i też zadeklarować swoje przymierze z Bogiem. Cieszę się. To co mam powiedzieć? Cieszę się. Każde moje dziecko, jedno po drugim ochrzciłem i cieszę się, że idą za Bogiem. Niech weseli się twój ojciec i twoja matka, niech się raduje twoja rodzicielka. I również w drugą stronę, ten 20 rozdział 7 wiersz. Sprawiedliwy postępuje nienagannie, szczęśliwe są po nim jego dzieci. Dzieci, rodzice, radość z dwóch stron. Jeżeli w prawy sposób postępujemy, jeżeli mądrze idziemy za Bogiem, jest radość i dla rodziców, i dla dzieci. I dla rodziców, i dla dzieci. To jest piękne, prawda? Wszelkie ojcostwo pochodzi od naszego Boga. Pan Jezus mówi, to jest nasz ojciec. Nasz ojciec. Możemy mówić, Abba, tatusiu, ojcze nasz. Powstańmy, zapraszam, jeżeli ktoś pragnie właśnie zawołać do Ojca w niebie, zapraszam każdego do modlitwy.